Człowiek w modlitwie prymasa tysiąclecia. Powróćmy do teologiczno-modlitewnej myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gdy mówi się o nim, to zwykle podkreśla się jego charyzmat rządzenia Kościołem w trudnych czasach komunizmu, stawanie w obronie godności narodu polskiego i poszczególnego człowieka, a także inne jego dokonania w wymiarze społecznym. Tymczasem nie można zapomnieć, że wszystko, co czynił, wyrastało z jego rozmodlonego ducha. Chcielibyśmy zatem spojrzeć na prymasa tysiąclecia przez pryzmat jego modlitwy. Oprócz synowskiego odniesienia do Boga jako Ojca oraz Maryi jako Matki i Królowej, o czym mówiłem 2 tygodnie temu, w modlitewnej refleksji sługi Bożego odkrywamy zatroskanie o człowieka jako dziecko Boże. Z determinacją podkreślał, że każdy człowiek obdarowany jest godnością dziecka Bożego. Znajdowało to wyraz w charakterystycznym zwrocie, jakiego używał niemal we wszystkich przemówieniach i listach pasterskich. Umiłowane dzieci Boże. W tym sposobie zwracania się do wiernych należy widzieć teologiczną świadomość, iż każdy, bez wyjątku człowiek, stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże. Jest w tym zarazem troska o to, by w epoce totalitarnego upodlenia człowieka słuchacze budzili w sobie poczucie własnej ludzkiej i chrześcijańskiej godności. Sługa Boży pisze o tym w rozważaniach o modlitwie pańskiej. Nie masz na świecie takiej siły, która zdolna byłaby zatrzeć w nas całkowicie podobieństwo Boże. Nie uczynią tego nawet tragiczne wysiłki pesymistów i zgorzkniałców, dopatrujących się w twarzy ludzkiej śladów nieludzkich. Nawet sprzysiężenie milczenia o Bogu, nawet planowe wychowanie ateistyczne. Krew Boża odezwie się w człowieku wpierw czy później. Sam dosłuchasz się tętna tej krwi w ciemnościach zwątpienia i rozpaczy. Podstawą promocji ludzkiej godności w nauczaniu prymasa tysiąclecia jest postrzeganie siebie jako dziecka Bożego. W odniesieniu do Boga jako Ojca dostrzega prymas tysiąclecia ontologiczną rację swego istnienia. Stwierdza bowiem: genetycznie wywodzę się z tego, który jest. Jestem jego dzieckiem. On jest moim ojcem. Moja obecność w obliczu tego, który jest, zaświadcza, że on jest przyczyną sprawczą mego istnienia, a więc jest moim ojcem. Rozwijając tę myśl, pisze: Ojcze, czy zdołam zebrać wszystkie uczucia, wrażenia, myśli, które budzi to słowo? Czyż tylko słowo? To nie słowo. W dźwięku Ojcze zanika słowo. Niemal nie słyszę go i nie czuję. Jest ono dla mnie jakby przepełnioną czarą, z której spływa zawartość zalada dotknięciem. Dziecięce uczucia wobec Boga Ojca prowadzą do postawy wielbienia i dziękczynienia za różne łaski i dary, niekiedy codzienne i zwyczajne. Prawdę o Bożej opatrzności kardynał Wyszyński rozumie bardzo zwyczajnie, gdyż Bóg Ojciec jest realnie zatroskany o wszystkie sprawy człowieka. Snując refleksję nad słowami z modlitwy pańskiej, święć się imię Twoje, stwierdza: modlitwa o świadomość Bożej opatrzności w świecie może być bardzo konkretna, sprowadzająca Boga do najdrobniejszych szczegółów i drobiazgów ludzkiego życia. Najbardziej konkretyzuje sam Bóg, bo przemawia do detalicznych pyłków, jakimi wszyscy jesteśmy. To zwracanie uwagi na konkretne przejawy Bożej troski o człowieka służy kardynałowi Wyszyńskiemu do ukazania, jak bardzo człowiek jest przedmiotem Bożej miłości, jak bardzo jako dziecko Boże jest kochany przez Boga. Dostrzeżenie ojcowskiej dobroci Boga w rzeczach drobnych inspiruje sługę Bożego do podejmowania modlitewnej refleksji nad tajemnicą stworzenia, odkupienia, swojego kapłaństwa, czy też losów Kościoła i Ojczyzny. Szczególnie widać to w jego zapiskach więziennych. Jak sam stwierdza, czas odosobnienia nauczył go dostrzegać wielkość Boga w rzeczach pozornie małych, a zwłaszcza w przyrodzie, której był bacznym obserwatorem. Jest to zadziwienie nie tylko nad wszechogarniającą miłością Boga Ojca i Stwórcy, ale także nad tajemnicą człowieka wyniesionego do takiej godności. W tym kontekście ostrzej rysuje się świadomość słabości i grzeszności modlącego się podmiotu, która jednak daleka jest od pesymizmu czy pogardy sobą. Tym czynnikiem równoważącym świadomość grzeszności i zarazem godności dziecka Bożego jest ufność w Bożą miłość. Temu przekonaniu nasz autor daje wyraz niemal w każdej modlitewnej refleksji. Ufność zatem stanowi istotny element modlitwy w ujęciu prymasa tysiąclecia. Przypominanie wiernym o ich godności dzieci Bożych ze strony sługi Bożego, jak się wydaje, miało także inny cel. Kaznodziejska inwokacja, umiłowane dzieci Boże, zapewne służyła uświadomieniu słuchaczom ich odpowiedzialności za kształt życia społecznego. Jeżeli bowiem każdy jest dzieckiem Bożym, to nie może mu być obojętny drugi człowiek, również umiłowany przez Boga Ojca. Sługa Boży temu przekonaniu szczególnie daje wyraz w komentarzu do modlitwy pańskiej. Uważa bowiem, że Chrystus, podając uczniom treść modlitwy Ojcze Nasz, wyciąga niejako człowieka z egoistycznej otoki własnej, wyznacza mu zadania społeczne i skierowuje do wielkiej rzeszy dzieci Bożych ku powszechnej rodzinie ludzkiej. Modlitwie swojej nadał również wymiary wybitnie społeczne. Ojcze Nasz jest modlitwą apostolską, modlitwą rodziny ludzkiej, bardziej społeczną niż indywidualną. Zatem chrześcijanin modlący się do Boga Ojca nie może nie ogarniać swoją modlitwą innych ludzi i ich spraw. Modlitwa zanoszona z dziecięcą ufnością do Boga Ojca ma znaczenie pedagogiczne i humanizujące zarazem. Doprawdy te dwa słowa Ojcze Nasz są warunkiem kultury ludzkości i człowieczeństwa, pisze prymas tysiąclecia. Toteż każda modlitwa, a zwłaszcza Ojcze Nasz, ma wydźwięk apostolski. Tworzy ona krąg wzajemnych zależności międzyludzkich. Postawa apostolskiej modlitwy na tym właśnie polega, czytamy w komentarzu do Ojcze Nasz, że my się staramy o innych i o innych myślimy. Oni zaś troszczą się i myślą o nas. Modlitewny dialog dziecka Bożego ze swoim Ojcem Niebieskim aktualizuje się za pomocą różnych treści, tematów i form. Jeśli chodzi o te ostatnie, zwłaszcza w okresie swego uwięzienia, sługa Boży najczęściej wymienia różaniec, rozmyślanie i adorację Najświętszego Sakramentu. Natomiast odnośnie do treści modlitwy, najwięcej miejsca zajmuje dziękczynienie i uwielbienie, którego właściwym klimatem jest kontemplacyjne milczenie. Podobno najlepszą formą modlitwy jest milczenie, milczące tak, gdy w stosunku naszym do Boga nie usiłujemy już formować słów, gdy nie musimy składać Mu oświadczeń, bo mówimy do Niego bez słów. Najgłębszym oświadczeniem człowieka jest jego wytrwała wola stania przy Bogu. Czytamy w refleksji prymasa tysiąclecia nad modlitwą pańską. Spośród różnych treści i form modlitwy nasz autor uwielbienie uważa za najdoskonalszą modlitwę. Komentując wezwanie z modlitwy pańskiej „Święć się imię Twoje”, pisze: „Pochwała i uwielbienie to najbardziej szczytna modlitwa odpowiadająca woli Boga. Jest to zarazem modlitwa najbardziej pożywna. Przez żadną inną modlitwę tak się nie sycimy, jak przez modlitwę pochwalną. Dlatego najważniejszą modlitwą jest modlitwa uwielbienia”. Bazując na osobistym doświadczeniu modlitwy, prymas tysiąclecia uważa, że formą uwielbienia Boga w Trójcy Osób jest także modlitwa prośby. Prosząc bowiem, uznajemy wszechmoc i szczodrobliwość Stwórcy. Przez to oddajemy Mu chwałę. Prośba chrześcijanina, który zachowuje świadomość dziecka Bożego, nigdy nie jest indywidualistyczna, a tym bardziej egoistyczna. Zdaniem sługi Bożego, prośby zanoszone do Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym za wstawiennictwem Maryi zawsze mają odniesienie społeczne. Katechizm Kościoła katolickiego uczy, iż modlimy się tak, jak żyjemy, ponieważ tak żyjemy, jak się modlimy. Zgodnie z tym należy stwierdzić, że w przypadku prymasa tysiąclecia jego modlitwa była wiernym odbiciem życia do tego stopnia, że modlitwa i praca wzajemnie się dopełniały, jak o tym pisze w rozważaniach nad pracą. Modlitwa nie przestaje być nadal największą potrzebą naszej duszy, najwspanialszym czynnikiem uświęcenia, najlepszą formą uwielbienia Boga. Musi więc nadal zajmować swoje właściwe miejsce. Nie można nic z niej utracić pomimo wzrastającego nawału pracy. Trzeba więc ją przesunąć na odcinek naszej pracy. Musi wyjść z kaplicy i podejść z nami do codziennych zajęć. Z przytoczonych tekstów wyłania się mało znana sylwetka duchowa kardynała Wyszyńskiego. Cechuje ją głębia życia duchowego, które było źródłem jego pasterskiej odwagi i mądrości. Prymas tysiąclecia, jako mąż stanu, był przede wszystkim mężem Bożym, całkowicie oddanym Bogu, soli Deo.